Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmiemy temat polska zbrojeniówka, stan obecny i plany na przyszłość. Bardzo serdecznie witam w studiu telewizji Trwam pana Arkadiusza Siwko, który jest prezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Szczęść Boże, panie prezesie.
Dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Cieszymy się, że zechciał pan przyjąć zaproszenie i dotarł do naszego studia, bo temat dla państwa i dla nas jest bardzo aktualny, bardzo, bardzo interesujący też i myślę, że po tych wszystkich audytach, które miały miejsce w ministerstwach, też warto powiedzieć naszym najpierw telewidzom, później radiosłuchaczom o tym, jak to wszystko wygląda. Są jakby dwa takie etapy w temacie zawarte, stan obecny i plany na przyszłość. Natomiast ja chciałbym pana prezesa zapytać na początku, czym jest Polska Grupa Zbrojeniowa jako taka, żebyśmy mieli taki ogląd na to, o czym będziemy rozmawiać?
Polska Grupa Zbrojeniowa jest konglomeratem firm, które zajmują się szeroko rozumianą produkcją dla przemysłu obronnego. W związku z tym w skrócie można powiedzieć, iż Polska Grupa Zbrojeniowa to jest de facto polski przemysł obronny, pozostający, co jest istotne, w zarządzaniu Skarbu Państwa. Dzisiaj ten nadzór Skarbu Państwa realizuje minister obrony narodowej.
I przemysł obronny, jeżeli takiego słowa użyjemy, zamyka się w produkcji broni, w produkcji sprzętu zbrojeniowego, czy to wykracza poza te ramy?
To jest szersza kategoria. Trzeba sobie uświadomić, że w każdym państwie, które ma określone zadania do spełnienia, które ma określone ambicje polityczne, a do takich państw z pewnością należy Polska, przemysł obronny odgrywa istotną rolę w dwojaki sposób. Po pierwsze dlatego, żeby dostarczyć do konkretnego państwa, którego reprezentantem jest przemysł zbrojeniowy, produkty najwyższej jakości, najwyższym standardzie, po to, żeby można było wyposażyć armię w stosowne środki odstraszania. Po drugie jest bardzo istotnym elementem w ogóle przemysłu i całej gospodarki. Rzeczywiście jest tak, że gdy uświadomimy sobie, że w Polskiej Grupie Zbrojeniowej pracuje dzisiaj około 17 tysięcy osób, to jest to naprawdę poważny element życia gospodarczego, poważny pracodawca i z pewnością musi być też specjalnie traktowany. Tak jak w każdym państwie to poważnym tak się dzieje.
Mówimy o grupie zbrojeniowej, czyli to jest jakaś grupa pewnych firm, zakładów, które są zrzeszone. Jaka to jest skala?
Rzeczywiście to jest duża skala, dlatego że jest to około 60 podstawowych spółek. Wraz z przyległościami jest to znacznie więcej podmiotów. Na to składa się przede wszystkim zakłady, które bezpośrednio zajmują się produkcją zbrojeniową. Po drugie są to zakłady, które są komplementarne dla produkcji zbrojeniowej. I po trzecie są to zakłady, które zajmują się pozyskiwaniem środków finansowych dla potrzeby przemysłu obronnego i też stanowią zupełnie odrębny element, nie do końca związany bezpośrednio z działalnością o charakterze zbrojeniowym, ale stanowią istotny element całej gospodarki obronnej. Mam na myśli stocznie. Stocznie w zdecydowanej większości znajdują się dzisiaj w zarządzaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej poprzez Fundusz Inwestycyjny Mars.
Mamy tu na myśli, bo żyjemy w czasie względnego pokoju, jeżeli tak możemy powiedzieć, nie ma wojny otwartej, jeżeli chodzi o nasz kraj. Na jaką skalę są produkowane sprzęty zbrojeniowe w takim czasie? No i oczywiście no pewnie jest różnica wtedy, kiedy jest pewna potrzeba. Chodzi mi tutaj o zapotrzebowanie naszego kraju.
Pozwolę sobie nie zgodzić się tutaj z księdzem co do oceny sytuacji geopolitycznej. Otóż wydaje nam się, że jesteśmy tego pewni, że żyjemy w dosyć niekorzystnej sytuacji geopolitycznej. Żyliśmy przez ostatnie 30 lat, po roku 89, w głębokim przekonaniu, iż wojna to jest element nauczania w historii, w klasie podstawowej, ewentualnie w liceum. To jest coś, o czym mogą opowiadać nasi rodzice, nasi dziadkowie, ale coś, co nigdy nie będzie elementem, który dotyczy realnie żyjących ludzi tu i teraz. Otóż okazało się, że jest to pogląd całkowicie błędny. Europa w tym czasie zachowała zdolności obronne, zdolności integracyjne, mam na myśli kraje europejskie zrzeszone w Unii Europejskiej, podczas gdy pozostające jeszcze poza Unią lub kraje, które ledwo co do niej doszły, w tym czasie na przestrzeni ostatnich 30 lat totalnie się rozbrajały. Dzisiaj stanowi to element bardzo dużego niebezpieczeństwa. Jeżeli mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym tuż na granicy polskiej, mam na myśli konflikt ukraiński, mam na myśli niepokoje militarne, które są związane z regionem Turcji, no nie można powiedzieć, że dzisiaj Polska jest na kontynencie europejskim, który nigdy w przewidywanym horyzoncie czasowym nie będzie przedmiotem wojen. Absolutnie dzisiaj byłaby to opinia, która nie da się utrzymać. W związku z tym istnieje dzisiaj z pewnością w opinii publicznej głębokie przekonanie, że Polska musi podjąć wysiłek wzmocnienia swojej armii, wzmocnienia swoich możliwości obronnych, a tym samym musi dokonać ogromnych inwestycji także w przemyśle zbrojeniowym. Wydaje się, że dzisiaj nie ma co do tego wątpliwości.
Przypominam sobie sprzed kilku miesięcy, ale też i lat, dyskusję o tym, choćby w kontekście budowy tarczy antyrakietowej w Polsce, że no może lepiej tego nie robić, by nie drażnić sąsiadów, na myśli oponenci, ci, którzy te słowa wypowiadali, mieli przede wszystkim Rosję, Federację Rosyjską. Czy takie myślenie można w jakikolwiek sposób usprawiedliwić?
Tylko i wyłącznie pewną ignorancją intelektualną. Dlatego, że państwo, każde państwo, a państwo polskie nie jest z tego wyłączone, ma pewne obowiązki do spełnienia wobec obywateli. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli takim obowiązkiem jest bezpieczeństwo, w związku z tym musi posiadać zarówno określone sojusze, ale też i zdolności własne zabezpieczenia spokojnego życia obywateli, którzy tutaj mieszkają. W związku z tym absolutnie musi taką posiadać stosowne do tego siły obronne. To jest absolutnie poza wszelką dyskusją. I dzisiaj jest tak, że musimy nadrobić ten czas, który na przestrzeni ostatnich 30 lat no de facto był okresem straconym. Zamiast utrzymać w gotowości nasze siły obronne i dbać o nieustanny rozwój przemysłu zbrojeniowego, te działania były właściwie zaniechane. I dzisiaj trzeba podjąć ogromny wysiłek, ale wydaje się, że dzisiaj opinia publiczna rozumie to doskonale, żeby ten system obronny, w tym i przemysł zbrojeniowy, postawić na nogi, żeby można było powiedzieć, nasza armia jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt.
No właśnie, panie prezesie, w tym kontekście Polska Grupa Zbrojeniowa, czy ona istnieje od lat i przechodzi pewne zmiany, żeby sprostać tym wymaganiom, o których pan prezes mówi? Czy to jest grupa, która powstała i zaczyna od niedawna?
Polski przemysł obronny oczywiście nie powstał w tym roku. Zresztą jego początki sięgają II Rzeczpospolitej, kiedy to przecież w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego postawiono na rozwiązania również związane z przemysłem zbrojeniowym. Radom, siedziba naszej spółki, był takim centrum historycznym, prawdziwym polskiego przemysłu zbrojeniowego. W związku z tym te elementy istnieją i także istniały po II wojnie światowej. Za to z pewnością nie spełniały takiego zadania, jakiego oczekujemy dzisiaj od państwa, a mianowicie zabezpieczenia należytego sprzętu dla własnej armii. Dzisiaj jest tak, że ten przemysł jest przygotowany do wypełnienia tych zadań. On oczywiście wymaga nieustannej progresji technologicznej, nieustannej progresji także menedżerskiej, ale to jest element, który dokładnie jest w tej chwili przygotowywany i wykonywany. Niewątpliwie jest tak, że polski przemysł musi być elementem podstawowym w programie modernizacji sił zbrojnych i to nie w latach kolejnych, które będą miały miejsce, ale już teraz. Wydaje się, że to dokładnie idzie w tym kierunku, że jest pełne zrozumienie po stronie państwa polskiego, że tylko oparcie systemu bezpieczeństwa na możliwościach produkcyjnych własnego rodzimego przemysłu daje gwarancję realnej siły.
To nasze pojęcie, o czym pan prezes wspomniał, pojęcie wojny ewoluuje, tak jak kiedyś była potrzeba, ktoś nas zaatakował, no to na potrzeby tego momentu coś starano się robić. Natomiast dzisiaj rzeczywiście wydaje się, że no trzeba pokazać, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy w stanie się obronić. Jak w kontekście audytu, ja chciałem zapytać po tym przejrzeniu tego wszystkiego, pan prezes już trochę wspomniał, ale jak to wygląda? Czy jesteśmy rzeczywiście samowystarczalni? Czy mamy miejsca, w których możemy wyprodukować broń, dzięki której Polska będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom?
Oczywiście w części tak, na pojęcie ogólne uzbrojenia składa się przecież szereg elementów, więc część tych elementów oczywiście, że jest wykonywana, ale część będzie wymagała dopiero uruchomienia tej produkcji. Jest kwestia nastawienia państwa. Otóż jeżeli sobie uświadomimy, iż w roku ubiegłym ogłoszono zamówienia, czy raczej ogłoszono, że ogłoszone zostaną zamówienia dla polskiej armii, które były przygotowane w ogóle poza polskim przemysłem, to można sobie postawić pytanie, no to jak ten sprzęt miałby być następnie serwisowany, uruchamiany, a w sytuacji konfliktu zbrojnego, kto miałby zapełnić dostawy, jeżeli nie są w ogóle elementem polskiego przemysłu. No, z punktu widzenia pewnej logiki procesów wojennych, z punktu widzenia pewnej logiki transportu i produkcji przemysłowej, to był pomysł absolutnie absurdalny. Dzisiaj mamy do czynienia z pełnym zrozumieniem tego, że jeżeli chcemy mieć gwarancję, że sprzęt działa, że sprzęt jest należycie serwisowany i przede wszystkim w momencie potrzebny, w momencie konfliktu on jest dostępny, on musi być wykonywany w Polsce, on musi być wykonywany w polskim przemyśle. Jest rzeczą zrozumiałą, że proces modernizacji, tak jak jest rozumiany przez obecny rząd, dokładnie zakłada pełny transfer technologii pozyskiwanych od najlepszych naszych partnerów międzynarodowych po to, żeby nadać kompetencje naszemu przemysłowi do tego, żeby móc to po prostu wytwarzać. Ale jest kwestia oczekiwań. Rzeczywiście jest tak, że w latach poprzednich tych oczekiwań po prostu nie było. Nasi partnerzy, z którymi rozmawiamy dzisiaj, i przygotowujemy się do przygotowywania wspólnej produkcji, są bardzo zdziwieni, mam na myśli partnerów międzynarodowych, są bardzo zdziwieni, że w latach poprzednich absolutnie nie oczekiwano tego od nich, tego transferu technologii, możliwości wykonywania tego sprzętu w Polsce i co najważniejsze, nie było przewidywane, że ten Polska nabędzie prawa własności tego produktu, czyli były to tylko zamówienia, no można powiedzieć, przypominające system zamówień w krajach trzeciego świata. I to było pozycjonowanie Polski absolutnie nieodpowiednie do skali potrzeb.
Czyli Polska, tak jak pan prezes wspomniał, poprzez sprawne działanie, funkcjonowanie zakładów zrzeszonych też w Polskiej Grupie Zbrojeniowej pokazuje też swoją pozycję, że to nie jest tylko i wyłącznie ktoś, kto zgłasza się, mówiąc tak bardzo prosto, potocznie, do sklepu, by coś zakupić, ale ktoś, kto też myśli, pan prezes wspomniał o tym, nie tylko tak docelowo, że coś trzeba załatwić, żeby było na teraz, ale myśli przyszłościowo.
Ale dokładnie tak. Trudno o budowanie szacunku w kategoriach obronnych, jeżeli nie potrafimy i nie chcemy, co gorsze, bo tak do tej pory było, przynajmniej w latach ubiegłych, że my nawet nie chcemy oprzeć transferu technologii na polskim przemyśle, tylko jest to wyłącznie myślenie o kupowaniu gotowego produktu. To się zawsze źle kończy. Zresztą najważniejsze jest to, iż świat tak nie robi. Polska próbowała stworzyć rozwiązania, które nigdzie nie występują, a mianowicie prostego zakupu bez nabywania prawa własności. W wielu krajach są regulacje, które wyraźnie mówią, do nich należą chociażby Indie. To jest wielki kraj, w którym żyje 1,2 miliarda ludzi, który jest jednym z głównych producentów, jak i też importerów broni, w którym no nie można z zasady, są takie regulacje prawne, dokonywać innych zakupów niż tylko z 40% udziałem przemysłu krajowego. Tak? Kiedy w ubiegłym roku ogłaszano, że będą zamówienia z rynku międzynarodowego, bynajmniej takich oczekiwań nie składano. I to wyraźnie pokazuje pozycjonowanie Polski jako absolutnie outsidera i niemalże kraj trzeciego świata. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj jest pełne oczekiwanie, że polski przemysł będzie współwłaścicielem produktów i w końcowym projekcie będzie po prostu właścicielem, że ten sprzęt będzie produkowany tutaj i że będzie w związku z tym zapewniony pełna sieć dostaw w momencie, w którym może to być po prostu elementem kluczowym. Także to jest z tego punktu widzenia całkowita reorientacja. No a proces w ogóle wdrażania programu modernizacji sił zbrojnych to jest w ogóle rewolucja od 30 lat, bo dotychczas po prostu żeśmy się totalnie rozbrajali w głębokim przekonaniu, że armia nam jest do niczego niepotrzebna. No dzisiaj się okazuje, że jest to absolutnie warunek niezbędny tego, żeby nasz głos w ogóle w Europie się liczył.
Były takie momenty, kiedy stopniowo zmniejszano wpływy na armię, w produkt krajowy brutto coraz mniejsze, te ułamki procentów. Dopiero od pewnego czasu no ktoś wreszcie pomyślał, że może warto byłoby bardziej zainwestować z jednej strony na armię, jako ludzi, którzy też no, zniechęcali się, nie chcieli służyć zawodowo w wojsku, a z drugiej strony właśnie na te środki, nakłady na sprzęt.
Dzisiaj jest pełna jedność w opinii publicznej. Tak to widzimy, co do tego, że Polska musi mieć odpowiedni system bezpieczeństwa, co jest związane oczywiście z nowoczesną armią. Słowo nowoczesna armia jest tutaj absolutnie właściwym określeniem. To oznacza to znakomicie wyszkolonych żołnierzy, wyposażonych w znakomity sprzęt i to jest rola Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Czyli te dwa wiosła, bez których ta łódź, którą możemy nazwać polską armię czy siły zbrojne, no nie popłynie. Rzeczywiście no były też podczas wyników audytu te sytuacje, kiedy zakupiono sprzęt, czy zlecono kupno sprzętu bez amunicji, prawda? Więc to też są takie przykłady, z których możemy się pośmiać, ale to też pokazuje no, brak takiego dalekowzrocznego trochę myślenia o tych sprawach.
Pozostaje mi się tylko zgodzić z tym poglądem.
Panie prezesie, pan wspomniał o tym też, że Polska Grupa Zbrojeniowa produkuje nie tylko na potrzeby Polski, ale również w kierunkach eksportu broni. Jaka to jest skala? Bo nie mówi się o tym, szczerze mówiąc, w mediach, nie słyszymy o tym, jak to wygląda. Można gdzieś tam wyczytać w internecie, ale to są też takie szczątkowe informacje. Jakie jest zainteresowanie ofertą Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jeżeli tak możemy powiedzieć?
Mówi się o tym, to nie jest temat tabu. On jest tematem oczywiście podczas negocjacji dyskrecjonalnym, to jest zupełnie zrozumiane. Za to nie jest tak, iż opinia publiczna jest pozbawiona w ogóle informacji na ten temat. Tylko one są zwykle po prostu ogłaszane w momencie finalizacji pewnego produktu. Przemysł zbrojeniowy i tak również związany z tym eksport czy import, to są często rozmowy wieloletnie. Niestety to jest ta słabsza część, że często na efekty trzeba czekać po prostu bardzo długi okres. Jeżeli chodzi o zainteresowanie innych krajów polskim sprzętem, ono już istnieje i to istnieje od wielu lat. Rzecz w tym, żeby po prostu charakter tej sprzedaży, czyli polityka eksportowa, była właściwie prowadzona. Żeby się nie okazywało, a zdarzały się takie przypadki, w którym zakłady produkujące sprzęt dopłacają do kontraktu międzynarodowego, bo gdzieś ta nadwyżka finansowa po prostu znika. Tak? To jest element niezmiernie istotny. Dzisiaj jesteśmy w tej materii niezwykle wyczuleni. Od dawna posiadamy odpowiednie zdolności produkcyjne, na przykład naboi, które są towarem absolutnie powszechnie produkowanym. Proszę też sobie uświadomić, iż bardzo duża część świata w dalszym ciągu funkcjonuje na sprzęcie dawnej produkcji Związku Radzieckiego. On musi być remontowany, serwisowany, upgrade'owany, naprawiany. Polska jest krajem, w którym znakomicie sobie z tego rodzaju rzeczami radzi, są znakomicie specjaliści. Także mamy parę produktów już dzisiaj jeszcze przed tym globalnym transferem najwyższych technologii światowych, które są elementem produkcji polskiego przemysłu. Do nich należy słynny Rosomak. To są naprawdę poszukiwane rozwiązania i rzeczywiście tak się będzie działo, że w kolejnych miesiącach opinia publiczna będzie słyszała o tym, że poszczególne kraje taki sprzęt po prostu nabywają.
Czyli są takie znaki, które mówią, że możemy być z czegoś już dumni, mamy się czym pochwalić przed światem.
Prawda. Za to część rynków międzynarodowych stała przed nami zupełnie zamknięta. Był całkowity brak zainteresowania nimi. Tak mówiąc w skrócie i z sarkazmem, proces eksportu był nastawiony wyłącznie na kraje, w którym kiedyś dawny Związek Radziecki kierował Polskę w dziedzinie działalności wywiadowczej. To nie miało nic wspólnego z eksportem. I dzisiaj szereg krajów jest w ogóle pozbawionych możliwości zapoznania się z polską ofertą, bo nigdy tam po prostu ona nie była składana. Dzisiaj to absolutnie odkręcamy. Dzisiaj jesteśmy zainteresowani eksportem absolutnie na wszystkich rynkach. I zmieniamy zdecydowanie te jednostronne założenia, które zastaliśmy.
Panie prezesie, gdybyśmy mieli tak sformułować krótko główne cele Polskiej Grupy Zbrojeniowej na dziś, na jutro, na dalszą przyszłość, co takiego palącego, najważniejszego?
Naszym największym i najważniejszym zadaniem to jest dostarczenie najwyższej jakości produktów w programie modernizacji polskiej armii. I to jest absolutne wyzwanie. To jest wyzwanie, żeby nasz przemysł potrafił dokonać transferu technologii, potrafił zgromadzić wokół tej technologii odpowiednią kadrę, zdolności produkcyjne, decydował się na uruchomienie nowych linii produkcyjnych i był w stanie zapewnić funkcjonowanie tego sprzętu przez lata kolejne. Co oczywiście wiąże się także z polityką eksportową. I to są absolutne wyzwania. Przemysł polski istnieje, przemysł zbrojeniowy istnieje przede wszystkim dla Polski. W związku z tym to jest nasze główne zadanie, a mianowicie dostarczyć odpowiedniej jakości sprzęt dla polskiej armii. A jeżeli polska armia będzie zadowolona, to i znajdą się z pewnością importerzy tej broni.
Takie aktualne kwestie jak szczyt NATO, jakieś zagrożenia związane z tym szczytem, czy te słowa, o których słyszymy raz po raz, czy to z kierunków zachodnich czy wschodnich, o tym, że jest on w jakiś sposób zagrożony, jak pan by się do tego odniósł?
Nic mi nie wiadomo na ten temat, że był zagrożony. Osobiście spodziewam się sukcesu tego szczytu pod każdym względem, bo sukces może być organizacyjny, sukces może być medialny, ale sukces przede wszystkim może być merytoryczny. Ja jestem absolutnie przekonany, że tak będzie. To jest zupełny brak wyobraźni, zakładanie, że świat, że Europa nie docenia istotnej, kluczowej roli Polski dzisiaj w Europie i z pewnością to ten stan rzeczy zostanie oddany na tym szczycie. Jestem o tym głęboko przekonany. Także należyte miejsce Polski w tym europejskim systemie z pewnością zostanie nie tylko dostrzeżone, docenione, ale także wzmocnione.
W kontekście tego, co dzisiaj obserwujemy na scenie politycznej, choćby wizyta sekretarza generalnego NATO ostatnia w Polsce, kwestia godzin, które nas od niej dzielą, od jej zakończenia, no też pokazuje to, że te słowa, o których pan prezes wspomniał, są prawdziwe i no, trudno doszukiwać się jakichś podtekstów w tym, że sekretarz generalny mówi o tym, że Polska jest istotnym krajem na mapie Europy, ale też i świata, jako centralne państwo razem z... Później do tego przejdziemy, nie chcę wszystkiego od razu, ale też o tej roli Polski w kontekście też bezpieczeństwa europejskiego.
Dokładnie tak jest i świat to bardziej widzi niż my sami często. Gdybyśmy mieli oceniać, jak Polska jest postrzegana, jaką rolę dla Polski się przewiduje na podstawie opinii mediów w Polsce, to właściwie moglibyśmy, można powiedzieć, zamknąć kram i po prostu udać się na emigrację. Oczywiście świat głównie nie czyta naszych mediów, od tego zacznijmy. W związku z tym ma własne poczucie roli Polski, a ta rola jest po prostu ogromna. I rzecz w tym, żebyśmy my sami mieli dla siebie ten szacunek, żeby ten szacunek także dla siebie miał polski przemysł, i ja ten szacunek mam, i po prostu realizowali zadania, które Polska jako państwo od nas po prostu oczekuje. Po prostu róbmy swoje.
W kontekście też działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale również no, innych też na scenie politycznej posunięć, chciałbym pana prezesa zapytać o to, jaka jest rola ogólnie NATO w budowaniu bezpieczeństwa naszego kraju i czy jest konieczność jeszcze jakiejś współpracy, tak jak na przykład z krajami bałtyckimi, czy w obrębie Grupy Wyszehradzkiej, czy teraz szerzej pan prezydent te akcje takie, które mają na celu zacieśnienie współpracy z różnymi krajami. One są widoczne w działalności pana prezydenta, ale też i rządu.
NATO jest fundamentem bezpieczeństwa europejskiego. To jest oczywista konstatacja. To nie zastąpi naszej armii, to nie zastąpi przemysłu obronnego, bo to jest element polityki międzynarodowej, ale poza polityką muszą być też twarde argumenty, czyli własna, sprawnie funkcjonująca i zdolna do obrony armia. To jest absolutnie oczywiste. Jest także faktem, że myśmy prowadzili dosyć mało aktywną politykę międzynarodową w latach poprzednich. To jest bardzo widoczne. Nie ma prowadzenia polityki międzynarodowej bez dialogu. I rzeczywiście to, co robi w tej chwili nasz rząd, to, co robi prezydent Duda, to jest utwierdzanie tej pozycji Polski w świecie, w Europie, prowadzenie dialogu, który poszukuje ludzi dobrej woli do wspólnej polityki, i te efekty są już dzisiaj bardzo widoczne. Nie ma innej drogi.
Wydaje się rzeczywiście, że to jest pewna kontynuacja też polityki pana prezydenta Kaczyńskiego, bo no, był taki okres, i to też ja z własnego doświadczenia, już może nie jako dziennikarz czy prowadzący, ale jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pamiętam, że no, Polska była w Europie, to nam wystarczyło, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, ale gdzieś tak na skrawku tej Unii Europejskiej, na skrawku NATO, jesteśmy sobie tak po cichutku zależni od lewej strony, od prawej, od wschodu czy od zachodu. Natomiast no, myślę, że warto rzeczywiście, tak jak geograficznie jesteśmy położeni bardzo w dobrym miejscu, tak i mentalnie myślę, że warto teraz też na te nogi wstawać.
Absolutnie tak. I trzeba mówić twardo, trzeba mówić własnym głosem. Jeżeli my nie będziemy szanować siebie, jeżeli my nie będziemy szanować naszego państwa, a w związku z tym także oczekiwali respektowania praw tego państwa w Unii Europejskiej, to nikt nas nie będzie szanował. I to jest element podstawowy. I dzisiaj jest potrzeba mówienia twardym głosem. I rzeczywiście rząd takim twardym głosem mówi. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz takim twardym głosem mówi. Mówi, że zapewni Polsce odpowiedni system bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy się komuś nie podoba. I dokładnie tego obywatele powinni od państwa oczekiwać. Twardego reprezentowania polskich interesów, polskiego społeczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia należytej pozycji Polski w systemie europejskim. Tego się nie da zrobić poprzez wywieszanie białej flagi i stwierdzenia, no my nic nie możemy zrobić, nas nie szanują, lub też po prostu nie róbmy nic i poczekajmy, aż inni za nas rozwiążą wszystkie kwestie. My musimy być sami gotowi do tych rozwiązań i musimy mówić twardym głosem opozycji polskiej.
po zamachach terrorystycznych, które raz po raz się no niestety pojawiają, szczególnie w Europie Zachodniej, też w kontekście tego, co pan prezes powiedział, pojawiły się no, protesty w formie właśnie marszu, w formie rysowania kredą po chodniku i w ten sposób próbowano się sprzeciwić temu, co się wydarzyło. No i wydaje się w kontekście tych słów, o których które pan wspomniał, że to trochę za mało jednak rzeczywiście. Natomiast ja chciałbym zapytać o to, co odpowiedzieć przeciwnikom, bo pojawia się wiele głosów sceptycznych wobec tarczy antyrakietowej w Polsce, wobec wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Co odpowiedzieć takim sceptykom? Czy rzeczywiście może zostawić te kwestie i żyć sobie w takiej błogiej nieświadomości?
Jestem już człowiekiem nie młodym, to lekko starszym, w związku z tym pamiętam doskonale dowcipy opowiadane w okresie PRL-u dotyczące przez Jacka Fedorowicza, który był łaskaw na to pytanie odpowiadać w sposób następujący, a mianowicie, że należy się generalnie uczyć od prymusa, a nie od idioty. I to jest odpowiedź na to pytanie. Jeżeli państwa, do których my się porównujemy, gdzie uważamy, że to są te wyznaczniki polityki międzynarodowej, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Ameryka, włożą odpowiednie środki na system obronny, nieustannie modernizują swoją armię, tak? To powiedzenie dzisiaj, że my dokładnie powinniśmy zrobić odwrotnie, jest raczej uczeniem się od najgorszych wzorów niż dołączanie do Europy, co jest z pewnością ambicją naszego społeczeństwa. My musimy posiadać odpowiedni system gospodarczy, obronny, żebyśmy w ogóle mogli nasze państwo w tym systemie europejskim utrzymać na odpowiednim poziomie. I to nie jest kwestia taka też, że ludzie mogą tego rodzaju problemu nie rozumieć. Wydaje się, że rozumieją, ale no cóż, w demokracji każdy może wyrażać swój pogląd.
No i argument, który pojawia się już na końcu takich dyskusji właśnie, kiedy przeciwnicy tych działań nie mają już za wiele do powiedzenia, mówią, no II wojna światowa pokazała, że Anglia, Francja się od nas odwróciły, więc po co teraz zacieśniać współpracę choćby w obrębie NATO? Czy, no to już są zdecydowanie jakieś słowa, które należy włożyć no, między taką historię. Wiadomo, trzeba o tym pamiętać, bo trudno wymazać to z kart historii. Natomiast druga strona jest taka, że musimy zadbać o siebie. Panie prezesie, też badania, które ostatnio pojawiły się, prowadzone bodajże w Chicago, wśród Polonii, pokazały, czy dają nam taką wiedzę, że ludzie od państwa oczekują poczucia bezpieczeństwa. Oprócz działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, o czym sobie już mówiliśmy, w kontekście armii, rozwoju armii, jeżeli chodzi o te zasoby ludzkie, jak to wygląda? Czy po tym audycie możemy powiedzieć, że to zainteresowanie armią, służbą ojczyźnie w ten sposób jest w narodzie, tak powiem, może górnolotnie, ale w kontekście tego, o czym mówimy?
Zainteresowanie armią zawsze było. No to nie jest tak, że chłopcy, do nich także należałem, być może ksiądz we wczesnej młodości również, że się nie bawią w żołnierzykami, że się nie bawią w strzelanie. To jest absolutnie element normalny, ale on się też przekłada potem na życie społeczne w tym znaczeniu, że zainteresowanie armią zawsze w Polsce było. Za to każdy chce pracować w dobrej firmie. I także ludzie oczekują też takiego poczucia, że mogą pójść do armii znakomicie wyszkolonej, znakomicie wyposażonej, która jest w stanie też temu żołnierzowi to bezpieczeństwo podstawowe zapewnić. I dzisiaj nad tym dokładnie pracujemy.
Polska zbrojeniówka, stan obecny i plany na przyszłość. Drodzy państwo, zapraszam do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TRFAM. Gościmy pana Arkadiusza Siwko, prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zapraszam do telefonowania. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dla widzów z zagranicy 657 0013 i 657 0014 i dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy na Państwa telefon. Zdaje się, że już mamy pierwszego słuchacza. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Słuchamy, jesteśmy na antenie. Kto mówi, skąd?
Szczęść Boże Ojcu i dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry.
Mam takie pytanko. Mieszkam w takim trójkącie. Witpis, Solejówku, pierwsza Brygada Pancerna Wesołej, Zielonka. To są poligony doświadczalne. To teraz tam jest pustka. Czy nie warto by było te jednostki uruchomić prężnie? Naprawdę, kiedyś było słychać na poligonie jeżdżące czołgi, które przechodziły testy. Z Zielonki było słychać strzały, które po prostu były testowane, działa. Teraz jest spokój, jeżdżą tylko kłady po poligonach. Tam nic się nie dzieje. A nie warto byłoby przywrócić tak zwane czołgi T-34 taczanki bez elektroniki?
Panie Bogdanie, bo wyświetliło się Pana imię. Dziękuję serdecznie za to pytanie i oddajemy głos Panu Prezesowi.
Miło mi było usłyszeć sąsiada, bo ja także mieszkam w Wesołej, niedaleko tej jednostki, o którym tutaj była mowa. Niestety słyszę te strzelania, również czołgowe, również w nocy, więc mogę z autopsji powiedzieć, iż nie jest tak, iż hula tam po prostu wiatr. Tam istnieją realne jednostki, realni ludzie, realny sprzęt. Za to, jak rozumiem, nasz słuchacz, mój sąsiad, jak się okazuje, wyraził pewną generalną uwagę dotyczącą tego, że był większy potencjał polskiej armii, tym samym też polskiego przemysłu, który dzisiaj po prostu jest bardzo ograniczony. No tak, no właśnie dlatego wdrażamy proces głębokiej modernizacji sił zbrojnych, żeby ten potencjał wykorzystać, żeby te miejsca puste, o których tu jest mowa, jeżeli są przydatne w dalszym ciągu z punktu widzenia militarnego, wykorzystać. To jest dokładnie cel programu modernizacji sił zbrojnych. No generalnie podniesienie tego poziomu, także ilościowego. Także państwo polskie na pewno dostrzega ten problem, który nasz słuchacz przedstawił.
Panie prezesie, a w kontekście zbliżających się też Światowych Dni Młodzieży, czy wojsko jakiś udział w tym, w zabezpieczeniu bezpieczeństwa, w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom będzie miało?
Wszystkie resorty, które jakkolwiek mogą być przydatne w organizacji Światowych Dni Młodzieży, są w to włączone. Także również element Ministerstwa Obrony Narodowej w tym uczestniczy. To jest absolutnie zrozumiałe. No, to jest rzecz, która ma ogromne znaczenie dla państwa polskiego w ogóle. W związku z tym nie byłoby możliwości, żeby również resort obrony narodowej nie był w to zaangażowany. Mhm,
dziękuję. Mamy telefon, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Słuchamy, jesteśmy na antenie. Kto do nas się dodzwonił i skąd?
Józef Sanoka. Mam pytanie do pana prezesa.
Prosimy.
O ile to nie jest tajemnicą wojskową, co w najbliższym czasie w Sanoku województwo podkarpackie będzie produkowane, bo włączone zostało do grupy zbrojeniowej i kiedy ewentualnie ta produkcja się rozpocznie, bo w tej chwili zakład stoi i czeka. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Józefie.
Bardzo dziękuję i za ten telefon. Jest on znakomitą okazją do powiedzenia o tym, jak głęboką reorganizację przechodzi polski przemysł zbrojeniowy. Otóż rzeczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa dokonała nabycia około 2 miesięcy temu firmy Autosan, która była w stanie upadłości. Dało to możliwość utrzymania tego zakładu, utrzymania tej załogi. jest fabryka autobusów w Autosanie, jest fantastycznym elementem uzupełniającym zdolności produkcyjne polskiej zbrojeniówki. Autosan zostanie wdrożony w proces przygotowywania pojazdów na użytek wojskowy, ale także zamierzamy przywrócić ponownie blask czystej produkcji cywilnej w tym zakładzie. Chcemy wejść na ten rynek. Osobiście prowadziłem rozmowy na ten temat poza granicami naszego kraju, żeby umożliwić politykę eksportową tego Sanoka. Następuje formalne przejęcie tego zakładu od syndyka. To ma swój czas prawny, to nie jest tak prosty proces. W każdym razie on już jest na ukończeniu i rzeczywiście nie mogę inaczej określić, jak tylko to, że społeczeństwo tam mieszkające, mieszkańcy Sanoka będą z pewnością zadowoleni z tego zakładu.
Mówimy już o takich konkretnych zakładach. Też przez pewien okres czasu przewijała się przez Polskę dyskusja w kontekście choćby zamówień na Caracale. I chciałem zapytać, co w Mielcu, co w Świdniku słychać? Jak te zakłady dziś wyglądają? Jak one funkcjonują?
Uwaga zasadnicza. Zarówno zakłady w Mielcu, jak i zakłady w Świdniku nie należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To jest element funkcjonowania rynku prywatnego w Polsce. Zmierzamy do głębokiej kooperacji zarówno z Mielcem i Świdnikiem. To jest tak, że jest to rzecz absolutnie naturalną, tak? Znaczy polski przemysł, ten pozostający w rękach państwa, musi prowadzić nieustanny dialog z pozostałymi podmiotami na tym rynku. Mielec i Świdnik są tego znakomitym przykładem. Dlatego też prowadzimy rozmowy zarówno z zakładem w Mielcu, jak i z zakładem w Świdniku co do długofalowej, daleko idącej współpracy, która włączy wszystkie nasze zakłady w proces dostaw potencjalnych dla Polski i prac eksportowych.
Wspomniał pan prezes też na początku naszych rozmów o tym, że do udziału w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, do produkcji włączane są stocznie. Na jaką skalę? Czy to jest dopiero, to są dopiero początki, czy już jakieś zlecenie, jakaś produkcja w tych stoczniach się odbywa?
Produkcja w stoczniach odbywa się nieustannie, co wynika po prostu z zamówień, które mają miejsce historycznie w jakimś procesie czasu. Co do jednego trzeba sobie uświadomić, że Polska wdraża w tej chwili jako państwo dwa zasadnicze programy. Jeden program to jest program, który był przygotowywany w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, związany z przygotowaniem stoczni do walki konkurencyjnej na świecie i w Polsce. I tam jest przewidzianych szereg elementów, które są elementem pomocy i wzmocnienia pozycji rynku stoczniowego w Polsce. Ale ten proces byłby niewystarczający lub przebiegałby w sposób zbyt wolny, gdyby nie drugi element, jakim jest właśnie proces modernizacji sił zbrojnych. Siły zbrojne składają się również z marynarki wojennej, jak wiadomo. I planujemy absolutnie pełne wykorzystanie całego potencjału polskich stoczni w tym programie. I wtedy, łącząc te dwa elementy, a więc ten program, który jest przygotowywany w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, łącząc to z programem modernizacji sił zbrojnych, można będzie powiedzieć, że jesteśmy w stanie jako państwo zabezpieczyć społeczności, która mieszka na wybrzeżu i liczy na pracę w tych stoczniach, że ta praca po pierwsze będzie, a po drugie będzie to praca w zakładach nowoczesnych, a proces transferu technologii w przypadku programów zbrojeniowych będzie miał miejsce, że pracują w zakładach zdolnych do konkurencji w globalnym świecie.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Dzień dobry, mówię Krzysztof z Warszawy.
Witam.
Znaczy, to chciałem tylko krótką uwagę zwrócić. Mianowicie, moim zdaniem przemysł zbrojeniowy nie służy w pierwszej kolejności ani zarabianiu pieniędzy, ani nawet znaczy zapewnianiu miejsc pracy. On służy znaczy obronie niepodległości Polski, no i w skrajnym przypadku obronie życia Polaków. I w związku z tym, no, wydaje mi się, że ten aspekt jest najważniejszy. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy.
To jest absolutnie oczywista uwaga. Trudno się z tym poglądem nie zgodzić. Jest bardzo krótkim ujęciem tego, co powiedziałem w paru dłuższych słowach, iż podstawowym zadaniem polskiej grupy zbrojeniowej jest zapewnienie najwyższej jakości sprzętu dla polskiej armii. To jest dokładnie to, a mianowicie, że przemysł zbrojeniowy przede wszystkim służy temu, żeby dać odpowiedni sprzęt dla armii. To jest zrozumiałe. Za to ten sprzęt nie powstaje przecież bez ludzi, bez zakładów. I jest elementem sztuki zarządzania, żeby utrzymać zdolności produkcyjne, utrzymać załogi, żeby nie było transferu ludzi na ulicę, bo trzeba linie produkcyjne po prostu zmniejszać. To miało miejsce. Myśmy wstrzymali szereg likwidacji przedsiębiorstw wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo uznaliśmy, że to nie tędy droga, że właśnie my musimy utrzymać ten potencjał wojskowy, potencjał produkcyjny, co oznacza utrzymywanie tych miejsc pracy. Ale na koniec dnia, jak słusznie zauważył nasz rozmówca, po prostu musi być dobry sprzęt. I to jest nasze zadanie.
To, o czym pan prezes wspomniał też, że kiedy ktoś chce pracować, mówiąc takim językiem, w dobrej firmie, no to też chce pracować na sprzęcie, który będzie najlepszy, ale też no, dobrze, gdy on będzie produkowany też tutaj, na naszym terenie. I to też, jeżeli można zapytać, jeżeli nie będzie to tajemnicą, choćby w kontekście Autosanu, o którym pan Józef wspomniał, nasz telewidz, ta kooperacja, korelacja czy przystosowywanie zakładów, które no do tej pory wydawało się, że to Autosan, no to samochody, autobusy, ale czy są jeszcze planowane podobne inwestycje związane z różnymi zakładami, by poprzez to wzmacniać produkcję dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dawać też przy okazji miejsca pracy, no i sprawiać, że zakłady, które, mówiąc potocznie, wymierały, nabierają ponownego jakiegoś drugiego oddechu.
Jest to oczywiście także zadaniem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To jest proces uzupełniania tych linii produkcyjnych, które już istnieją, potencjałem, który znajduje się poza Polską Grupą Zbrojeniową. Szczególnie mamy na myśli tutaj oczywiście technologie. Znaczy technologie, które mogą być elementem polityki obronnej, są przedmiotem naszej analizy, oglądu i akwizycji. Także nie zakończyliśmy z pewnością akwizycji czysto przemysłowych, taką dokładnie właśnie akwizycją był Autosan, dlatego że elementów komplementarnych do istniejących linii produkcyjnych jest więcej. I żeby one mogły być wykorzystane, te akwizycje są do tego znakomitym rozwiązaniem. Również wiąże się to z utrzymaniem miejsc pracy i tych zakładów niejednokrotnie przy życiu. Tak się składa, że przemysł zbrojeniowy jest usytuowany w miejscach z natury swojej, które nie są w centrum wielkich miast i jest on usytuowany na terenach całej Polski, ale w miejscach, które borykają się z bezrobociem, brakiem miejsc pracy. To nie jest tak, że możemy tego nie dostrzegać, nie widzieć. Dzisiaj utrzymanie w znakomitej kondycji tych zakładów jest obowiązkiem naszym nie tylko zawodowym, ale też społecznym.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo, halo.
Słuchamy, jesteśmy na antenie już.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie ojcze Grzegorzu, witam serdecznie pana dyrektora. Fabian z Warszawy się kłania. Panie dyrektorze, ja jestem człowiekiem, że tak powiem, już bardzo, bardzo posunięty wiekowo. Po wojnie pracowałem właśnie w młodości w przemyśle zbrojeniowym i mówiąc szczerze, jestem troszkę rozczarowany, przy całym szacunku, że tak powiem, do pana informacji i do pana osobiście. W moim kombinacie w Skarżysku pracowałem wówczas w kombinacie. Było ponad 13 tysięcy ludzi. w tych latach, to historię pan zapewne zna, kiedy był okres zimnej wojny i tak zwane ręce precz od Korei, pracowało tam naprawdę ogrom ludzi na trzy zmiany. Oczywiście później następowały od 56 roku pewne redukcje. Przemysł się powoli, że tak powiem, przestawiał na produkcję pokojową, ale podstawowe produkty były dalej prowadzone i w takim czy innym stopniu jednak w tamtych latach jeszcze jakiś zakres modernizacji tego przemysłu przebiegał. Dzisiaj słucham uważnie pana i jestem szczerze mówiąc trochę zaskoczony, bo pan mówi o około 60 podmiotów, które łącznie zatrudniają około 17 tysięcy ludzi. Wie pan, no chciałbym prosić, gdyby pan był uprzejmy, chociaż powiedzieć, mówiąc, mając na uwadze ten wielki nasz problem unowocześnienie polskiej armii, w jakim zakresie ten przemysł obecnie i na przyszłość jest w stanie, bo zgadzam się tu absolutnie, że musimy się opierać przede wszystkim na polskim przemyśle zbrojeniowym, mówiąc o unowocześnieniu polskiej armii, w jakim zakresie już obecnie jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby polskiej armii. Ja rozumiem, że pan nie musi mówić, czy nie może mówić nawet o niektórych, że tak powiem, jeśli pan wie, o niektórych konkretnych rodzajach broni, prawda, wielkości tej produkcji i tak dalej, ale chociaż, żeby pan był uprzejmy zarysować, w czym my jesteśmy już względnie mocni, na przykład w sprzęcie pancernym, prawda? Kiedyś słynne były zakłady, ja bym tu mógł wymieniać cały szereg ośrodków, między innymi Łabędy, Niełabędy, jeśli chodzi o działa, Hutę Stalowe Wole i inne zakłady. Mówię w skrócie, więc bardzo bym prosił, żeby pan był uprzejmy uzupełnić swoje wypowiedzi, w jakim zakresie my już obecnie mamy niezłą pozycję startową i możemy się liczyć przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb Armii Polskiej, jako ważny dostawca liczymy na pewne programy modernizacyjne, co pan między wierszami lekko dotknął, że to się już zaczyna dziać. No i oczywiście jak tu wygląda sprawa, że tak powiem, maksymalnej i nowoczesności na przyszłość i maksymalnego zaspokojenia potrzeb polskiej armii i oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, z pełnym zakresem efektywności eksportu. Więc bardzo proszę o jakieś uzupełnienie bliższe w poszczególnych głównych obszarach. Na przykład rozumiem, że jeśli chodzi o broń tą lekką dla zmechanizowanych wojsk i tak dalej, tak mi się wydaje, że w znacznym stopniu jesteśmy, że tak powiem, dobrzy. No ale proszę tu przybliżyć tak jakoś branżami w tym zakresie, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia.
Panie Fabianie,
pan, tak na obrzeżach tylko
panie
tematu...
Fabianie, pozwolimy się odnieść panu prezesowi, żeby spamiętał te wszystkie zagadnienia, o których pan Fabian wspomniał. Dziękujemy też za ten głos i oddajemy głos panu prezesowi.
Oczywiście bardzo dziękuję za ten głos i te uwagi, które traktuję jako jedno wielkie zdziwienie dotyczące dzisiaj pozycji przemysłu zbrojeniowego Anno Domini rok 2016 w stosunku do tego, co nazwijmy ogólnie w latach 50. i 60. miało miejsce. No to jest naturalna konsekwencja tych 30 lat, o których mówiliśmy tutaj, a mianowicie totalnego rozbrajania Polski, zmniejszania armii, stwierdzenia, że wojna to jest element wyłącznie, o którym się uczymy w podręcznikach, ale coś, co nas nie dotyka, co musiało się także wiązać, takie podejście, z zamykaniem zakładów przemysłowych, zmniejszaniem zatrudnienia. W związku z tym dzisiaj mówimy o sytuacji zastanej. Nie możemy z punktu widzenia obowiązku zawodowego poprzestać na lamencie i lamentowaniu, że taka jest w ogóle sytuacja straszna i po prostu i kto na to pozwolił, bo tym się zajmują odpowiednie służby, za to my musimy ten problem rozwiązać. I to jest przedmiot naszego zadania. Jedyne rozwiązanie jest w procesie pozyskiwania produktów najwyższej technologii w procesie modernizacji sił zbrojnych. To dokładnie robimy. Proszę sobie uświadomić, że w momencie, w którym rozpocznie się produkcja w Polsce w związku z tym programem modernizacji poszczególnych elementów uzbrojenia, przecież wiadomo, że będzie to oznaczało konieczność zatrudniania dodatkowych ludzi na każdym szczeblu zarządzania w naszych zakładach, montowania nowych linii produkcyjnych. To jest element oczywisty i za 5 lat, zakładam, jeżeli można będzie porównać stan obecny i ten, który w tej chwili implementujemy, to będzie stan bardziej zgodny z oczekiwaniami naszego słuchacza. I dzisiaj nie możemy po prostu poprzestać na tym elemencie, ale po prostu zrealizować ten plan modernizacji. Tego się po prostu inaczej nie da zrobić. Rzeczywiście uniknę rozmowy na temat szczegółów związanych z naszym uzbrojeniem, pracami. To wydaje mi się nie jest temat na tę rozmowę, ale powiem, w czym my jesteśmy kompetentni już dzisiaj, co nie znaczy, że nie będziemy w czymś kompetentni już za 3 miesiące, bo to jest proces, który jest niezwykle dynamiczny i bardzo istotny. Była tutaj mowa o czołgach. To taki element bardzo popularny w Polsce, również wśród młodzieży wszystkich roczników. Otóż przypomnę, iż podpisaliśmy jako Polska Grupa Zbrojeniowa kontrakt z naszym Ministerstwem Obrony Narodowej na kompletny upgrade, czyli remont i podniesienie techniczne wszystkich Leopardów, które się w Polsce znajdują. Leopardy to nie jest sprzęt najniższej klasy, to jest sprzęt dobrej klasy. I fakt, że współproducent tego sprzętu, jakim jest strona niemiecka, powierzyła w 50% pracę nad tym upgrade'em polskiej stronie, no dowodzi tylko i wyłącznie kompetencji, które polski przemysł zbrojeniowy w tym posiada. Naszą oczywiście ambicją jest nieustanny proces i progres tych kompetencji. W związku z tym chcielibyśmy, taką mamy wizję, zdecydowanie te proporcje jeszcze na rzecz strony polskiej uruchomić. No ale to jest także dowodem, że również państwa o daleko zaawansowanej technologii widzą te możliwości, potencjał w Polsce i nasze zakłady przemysłowe będą ten proces prowadziły. Oczywiście, że Polska jest znakomitym producentem moździerzy, co pokazuje scena walki ukraińskiej, niezmiernie ważne dzisiaj istotne. I tutaj mamy absolutnie produkty najwyższego znaczenia. Do nich należy na przykład Grom, to jest bardzo istotny element naszego uzbrojenia. Kolejną rzeczą to jest oczywiście Rosomak, o którym mówiłem. To jest znakomity sprzęt, który dzisiaj absolutnie możemy postawić wobec sprzętu produkowanego w innych krajach, żeby nie powiedzieć nawet lepszy. W związku z tym to absolutnie oddaje nasze kompetencje. Mamy znakomite kompetencje również produkcji radarów. Zamierzamy je tylko zwiększać. Rzecz w tym, żeby te kompetencje można było z roku na rok podwyższać. To jest podobnie jak w nauce. Jeżeli nie posuwamy się do przodu, się cofamy, dlatego że zaawansowanie technologiczne wymaga nieustannego progresu. I my ten progres musimy inspirować i to nam da w finale właściwy produkt.
Też nawiązując do tych takich delikatnych zarzutów pana Fabiana, które wybrzmiały, dlaczego nie jest to takie jeszcze potężne na tak dużą skalę. Możemy sobie przypomnieć słowa pana ministra Macierewicza, choćby z audytu, kiedy pytał retorycznie, za co, czy dlaczego tak nie kochacie ojczyzny, skoro uczyniliście ją tak bezbronną właśnie w tym czasie, o którym jest mowa. I też już tak podsumowując delikatnie, bo jeszcze kilka minut nam zostało naszego programu tutaj w telewizji, było też pytanie, czy taka kwestia pojawiła się w telefonach zarządzania, że to nie może być biznes, ale bardziej kwestia obronności. Natomiast patrząc choćby na szpitale, na uczelnie wyższe, potrzebny jest ktoś, kto będzie i na tę jedną stronę patrzył, i na tę drugą, na tę jedną i drugą kwestię. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy dobrze myślę.
Absolutnie tak, ale też to są pewne skróty myślowe, które nie odpowiadają do końca rzeczywistości. To nie jest tak, że produkuje się sprzęt militarny, który po prostu jest nieekonomiczny. Na tym polega właściwie zarządzanie, na tym polega sztuka zarządzania, żeby wyprodukować najlepszej jakości sprzęt z skutkiem również biznesowym, przychodowym dla zakładu, który to produkuje. No to jest element sztuki zarządzania, tak? I my nie możemy abstrahować od jednego i od drugiego. Raczej to jest element, który należy skierować tej refleksji do zamawiającego, żeby po prostu kupując sprzęt kierował się również oceną zdolności produkcyjnych polskiego przemysłu, czyli w pierwszej kolejności kierował swoje zainteresowanie do po prostu tego, co w Polsce jest dostępne.
Wspomniał pan prezes też, że to jest proces tej modernizacji, tego stawania na nogi, dynamiczny. Jeżeli można, czy to nie jest tajemnicą też, nie wiem, jak dalekosiężne są plany, czy jakieś programy na rok, na 5 lat, na 10, na 20 z pewnymi założeniami? W jaki sposób Polska Grupa Zbrojeniowa funkcjonuje, jeżeli chodzi o to planowanie na przyszłość?
Są uruchomione w tej chwili programy, które dotyczą każdego aspektu sił zbrojnych, czyli zarówno marynarki wojennej, lotnictwa, sprzętu pancernego, sprzętu wyposażenia podstawowego żołnierza, czyli karabinu, i to dotyczy absolutnie wszystkich aspektów. Nasze plany są oczywiście całkowicie adekwatne do programu modernizacji sił zbrojnych. Niedawno minister Macierewicz zapowiedział zmianę priorytetów w programie modernizacji, do których my się oczywiście przygotowujemy, bo to jest wyzwanie dla nas. I ta zmiana sprowadza się oczywiście przy wielu różnych innych aspektach również do tego, że nam jest potrzebny ten sprzęt nie za 5 lat, nie za 7 lat, nie za 10, nie za 20, tylko teraz. To jest ta istotna okoliczność. I obywatele mają prawo się tego domagać. Oni chcą być bezpieczni dzisiaj. No nie ma państwa na świecie, które powie ludziom: słuchajcie, na razie to po prostu lepiej emigrujcie, ale przyjedźcie do nas za 10 lat, to już będzie okej. No, to jest po prostu niedopuszczalne. I dzisiaj minister Macierewicz dokładnie to mówi. My musimy zmienić program po to, żeby ten sprzęt był jak najszybciej, najwyższej klasy, adekwatny do obecnego teatru wojny potencjalnej i żeby on był w okresie przewidywalnym, najbliższym z możliwych. Dlatego nasze plany sięgają lat najbliższych, nie dziesięcioleci. W kwestii dziesięcioleci widzimy przede wszystkim implementację tego przemysłu zbrojeniowego do produkcji czysto cywilnej. To oczywiście w kategoriach wieloletnich, a w kategorii bieżącej absolutnie produkcja sprzętu tu i teraz.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę część rozmów telewizyjną. Dziękuję naszym telewidzom również za udział w tych rozmowach i zapraszamy na godzinę 21.30 na antenę Radia Maryja. Dalej będziemy rozmawiać o polskim przemyśle zbrojeniowym z panem Arkadiuszem Siwko, który jest prezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dziękuję jeszcze raz, panie prezesie.
Dziękuję.
I zapraszam na wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.